skąd się bierze zło? Jak to skąd? Z człowieka. Zawsze z człowieka i tylko z człowieka. Warszawa, rok 2023. Piotr Langer, warszawski milioner, wyprawia huczne przyjęcie charytatywne, na którym bawi się cała polska śmietanka biznesowa. Są tu najbogatsi i ci z pierwszych stron gazet. Dla wszystkich zebranych Piotr to ikona sukcesu, bo w wieku zaledwie 36 lat zarządza gigantycznym majątkiem, a do tego uchodzi za niezwykle inteligentnego i przystojnego. Ale żaden z bawiących się na sali gości nie zna jednak jego prawdziwej twarzy, bo choć uśmiecha się do nich i zajmuje rozmową, to jest to tylko gra. W rzeczywistości Langer jest nieobliczalnym psychopatą i seryjnym mordercą, który zawsze jest górą, a przynajmniej tak mu się wydaje. Bo wszystko zmienia się, gdy zaczyna flirtować z nieznajomą kobietą poznaną przy barze. Jest inteligentna, atrakcyjna i bardzo pociągająca i podobnie jak Langer skrywa tajemnice i ma ukrytą, mroczną misję. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Czwarta Strona Kryminału, wydawca książki Langer. W najnowszej i najmroczniejszej książce Remigiusza Mroza były klient Joanny Chyłki przejmuje pałeczkę, a czytelnik powoli zanurza się w odmętach szaleństwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się zło. Przygotujcie się na zmuszającą do dyskusji mocną opowieść o pierwotnej naturze człowieka, która wciągnie was do samego końca, nawet jeżeli nie znacie serii o bezkompromisowej warszawskiej prawniczce. Link, pod którym znajdziecie najnowszą książkę Remigiusza Mroza i która swoją premierę ma właśnie dzisiaj, znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o wyjątkowo intensywnej więzi pomiędzy dwójką ludzi, która przerodziła się w obsesję, uzależnienie i toksyczną relację. To historia o krzywdzie, manipulacji i całkowitym wykorzystaniu czyjegoś zaufania. O demonach, które mogą drzemać w nawet najbliższej nam osobie i o słowach, które powtarzane wiele razy mogą stać się prawdą. Dzisiejsza historia jest też przestrogą dla wszystkich, którzy uwikłani są w trudne relacje i nie potrafią znaleźć w sobie siły, żeby zamknąć za sobą rozdział i zawalczyć o siebie, a nawet o swoje życie. Paulina przychodzi na świat 18 stycznia 1997 roku. Dziewczyna razem z rodzicami, mamą Ewą i tatą Krzysztofem, a także młodszym rodzeństwem mieszkają w Balikach, niewielkiej podlaskiej miejscowości leżącej niedaleko Łomży. Paulina ma dwóch braci i raczej są zgodnym rodzeństwem, choć jak to często bywa, czasami sprzeczają się o rzeczy ważniejsze i te mniej ważne. Dziewczyna przyjaźni się zarówno z jednym, jak i z drugim, ale bardzo silnie związana jest z najmłodszym z braci. To wobec niego jest wyjątkowo opiekuńcza i chłopak jest jej przysłowiowym oczkiem w głowie. W zasadzie od pierwszych dni opiekowała się nim i pomagała rodzicom, dlatego ciągle czuje się za niego odpowiedzialna. Paulina też, jako najstarsza z rodzeństwa, jest wzorem dla obu braci, ale to właśnie ten najmłodszy najbardziej podziwia swoją starszą siostrę. Paulina dorasta w wiejskim, spokojnym otoczeniu, a co za tym idzie, także w zgodzie z naturą. Dlatego między innymi sporo wolnego czasu poświęca na pielęgnowanie przydomowego ogrodu. Paula, bo tak mówią na nią najbliżsi, nigdy nie traktuje prac w ogrodzie jako obowiązku. Jest to dla niej przede wszystkim przyjemność, która daje jej sporo satysfakcji. Miłości do roślin od małego uczy ją mama, bo razem z panią Ewą wkładają w swój ogród mnóstwo czasu i serca. Mają tu własne małe szklarnie, z których zbierają latem swojskie warzywa, a od wiosny do późnej jesieni dbają o roślinność ogrodu, sadzą różne kwiaty na rabatach i pielęgnują krzewy i drzewa. Paula po każdej zimie wręcz wyczekuje wiosny. Zawsze nie może doczekać się, kiedy wreszcie roślinność obudzi się do życia i kiedy znowu będzie mogła zająć się pracami w ogrodzie. To jej pasja, ale też forma spędzania czasu z bliskimi, bo takie wspólne prace w ogrodzie bardzo dobrze wpływają na jej relacje z mamą. Kobiety spędzają razem naprawdę sporo czasu, a wszyscy w rodzinie i w okolicy wiedzą, że Paula i pani Ewa są ze sobą wyjątkowo blisko, a ten piękny i zadbany ogród jest w pewnym sensie odzwierciedleniem ich relacji. Nie każda młoda dziewczyna ma taki dobry kontakt ze swoją mamą, ale nie bierze się on znikąd, bo obie nad tym pracują. Mama może zawsze zwierzyć się ze swoich problemów córce, a córka zawsze otrzymuje wsparcie od swojej mamy. Mówią sobie wszystko. Nie mają tematów tabu i rozumieją się jak przyjaciółki. Między innymi dzięki temu w ich domu panuje zawsze dobra atmosfera. Jest tu wsparcie i zrozumienie. Paula na dodatek jest uczynna i pracowita. Nigdy nie ma problemu z tym, żeby pomóc rodzicom, czy przy sprzątaniu, czy przy gotowaniu. Wie, że przy dwóch młodszych, nieco rozbrykanych braciach musi być pomocna i odpowiedzialna i że rodzice po prostu na nią liczą. To takie oczywiste rzeczy, których w tym domu nie trzeba tłumaczyć. Paulina kocha rośliny, ale zdaje się, że w tej dziedzinie najbardziej interesują ją zioła i ich właściwości. Dziewczyna z wielką pasją interesuje się zielarstwem i ma w tym temacie naprawdę imponującą wiedzę. Oczywiście też w jej ogrodzie nie brakuje roślin leczniczych, które nie tylko pielęgnuje, ale na których temat zgłębia wiedzę. Paula ma zresztą pomysł, jak w przyszłości połączyć swoją pasję z zarabianiem pieniędzy. Już teraz ma w planach zająć się rękodziełem. Bardzo chce produkować domowe, naturalne mydła i świeczki, ale też olejki eteryczne, do których produkowania mogłaby wykorzystywać wyhodowane we własnym ogrodzie zioła. Dziewczyna uwielbia tworzyć rzeczy, które w efekcie końcowym wprowadzają w dobry nastrój i wnoszą nieco ciepła do domu. Jest zwolenniczką naturalnych rozwiązań i czuje pewnego rodzaju duchowe połączenie z naturą, którą w ten właśnie sposób może przemycać do życia codziennego. Paula jest też bardzo wrażliwa. Zdaje się, że dostrzega i docenia to, co wielu z nas uznaje za mało istotne. Skupia się też na swoim wnętrzu, na swoich emocjach i analizuje je. Już od dziecka konsekwentnie pisze pamiętniki, których stos z roku na rok rośnie i rośnie. Codziennie zapisuje w nich swoje wspomnienia, sny, przemyślenia, ale także na kartkach papieru przedstawia swoje marzenia i snuje plany do zrealizowania. Pisanie w pamiętniku to coś, bez czego dziewczyna nie wyobraża sobie dnia codziennego. Ten niepozorny zeszyt jest powiernikiem jej tajemnic i jednocześnie skarbnicą wiedzy na temat jej życia. Paulina kocha rośliny, rękodzieło, ale także ludzi. Jest z natury osobą wyważoną, przyjazną i wręcz łagodną. Ma też dużo przyjaciół i znajomych, których do siebie przyciąga. Jest postrzegana jako osoba, która wnosi zarówno w życie rodziny, jak i swoich przyjaciół pewnego rodzaju ciepło i spokój. Jak na swój młody wiek jest wyjątkowo empatyczna i wrażliwa na otaczający ją świat. Czasem wręcz do przesady chce pomóc każdemu i momentami za bardzo przeżywa cudzą krzywdę. Ludzie z tego powodu lgną do niej, bo jest znana z bezinteresownego wsparcia. Paulina, pomimo tego, że kocha wszystko, co naturalne i związane z przyrodą, jest też zupełnie zwyczajną nastolatką. Jak chyba każda dziewczyna w jej wieku, lubi też typowe dziewczęce tematy i chętnie przesiaduje przed komputerem, gdzie korzysta z dobrodziejstwa internetu. Jest aktywna na licznych forach i portalach społecznościowych, gdzie zamieszcza zdjęcia i przemyślenia, ale też gdzie nawiązuje kolejne znajomości. W sieci dużo łatwiej znaleźć kogoś, kto podziela jej nieco nietypowe zainteresowania i kto rozumie jej wrażliwą duszę. I chociaż poznaje w ten sposób naprawdę wiele osób, to tylko jedna z nich okazuje się na tyle wyjątkowa, że pozostaje z nią na bardzo długo. Gdy nadchodzi rok 2011, a Paula ma 14 lat, na popularnym komunikatorze Gadu Gadu zupełnie przez przypadek poznaje młodszego o 3 lata, 11-letniego Patryka. Patryk pochodzi z Nowego Dworu Gdańskiego, niewielkiego miasta w województwie pomorskim. Nastolatków dzieli więc od siebie prawie 300 kilometrów, a taka odległość dla dwójki jeszcze dzieci jest ogromna, więc początkowo jest to tylko znajomość przez internet. I chociaż Patryk jest młodszy od Pauliny o 3 lata, więc kiedy chłopak kończy podstawówkę, Paulina kończy już gimnazjum, to od początku wyjątkowo dobrze im się ze sobą pisze. 11-latek zupełnie nie odstaje od swojej nowej koleżanki, a ich rozmowy potrafią trwać wiele godzin. Dla wielu młodych ludzi taka różnica wieku potrafi być czymś nie do przeskoczenia, ale Paula nigdy nikogo nie skreśla, tym bardziej przez wiek, szczególnie że chłopak wydaje się być o wiele dojrzalszy od swoich rówieśników, a nawet niektórych rówieśników Pauliny. Parze nie brakuje wspólnych tematów. W ogóle nie odczuwają tego, że dziewczyna jest starsza. Po prostu się lubią i świetnie rozumieją. Patryk nie jest zresztą typowym nastolatkiem. Jest zabawny, ale też niekiedy nieco mroczny. Jest zupełnie inny niż pogodna i kochająca ludzi i świat Paula. Internetowi znajomi wyraźnie różnią się od siebie, ale to chyba właśnie te różnice takich do siebie przyciągają i wprowadzają w ich życie różnorodność i harmonię. On wydaje się być nieco pesymistyczny i ponury. Ona jest z kolei pełna życia i otwarta. Oboje są też bardzo inteligentni i potrafią otwarcie rozmawiać na wiele tematów, nawet na te, w których mają różne zdanie. Nie przeszkadza im też to, że jeszcze nigdy się nie spotkali twarzą w twarz. Pomimo, że znają się tylko z sieci i że dzielą ich kilometry, nastolatkowie zbliżają się do siebie i wierzą, że kiedyś zobaczą się na żywo. Z czasem stają się dla siebie powiernikami każdej tajemnicy. Rozmawiają już o wszystkim, o problemach, o rodzinie, o szkole. Mogą razem się pośmiać, ale też razem popłakać, ponarzekać na konflikty z rodzeństwem czy rodzicami i rówieśnikami. W swoim wirtualnym towarzystwie zaczynają spędzać coraz więcej czasu, więcej niż większość osób, z którą znają się twarzą w twarz. Ich relacja powoli przeradza się w prawdziwą przyjaźń i oboje wiedzą, że bez względu na miejsce i czas mogą na sobie polegać. Wraz z upływającym czasem wspólnie dorastają, a ich relacja staje się dojrzalsza, chociaż nadal na odległość, to razem przeżywają swoje wzloty i upadki. Nie ma dnia, żeby ze sobą nie rozmawiali. Mówią sobie już dosłownie wszystko. Co zjedli dzisiaj na śniadanie, co mają na obiad, gdzie wychodzą i z kim, a nawet w co są ubrani. Jedno żyje życiem drugiego, choć niekiedy wydaje się, że to Patryk jest nieco bardziej zaangażowany, czasem wręcz nadgorliwy i nadopiekuńczy. To on z ich dwójki zawsze musi wiedzieć o Paulinie dosłownie wszystko. Jednak jej to raczej nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Jest szczęśliwa, że jest ktoś, dla kogo jest tak bardzo ważna, że Patryk, nawet na odległość, chce się nią zaopiekować i interesuje się nią. To zaangażowanie ze strony Patryka nie jest przypadkowe, bo wiele wskazuje na to, że Paula jest jedną z najważniejszych osób w jego życiu. Chłopak nie ma zbyt wielu znajomych, zupełnie nie interesują go sprawy kolegów i koleżanek w jego wieku i tak naprawdę unika wręcz kontaktu z nimi. Zupełnie nie angażuje się w życie towarzyskie i można wręcz powiedzieć, że w ogóle takiego nie ma. Nie wiadomo, czy to dlatego, bo woli skupić się wyłącznie na relacji z Pauliną, czy może dlatego, że po prostu nie nadaje na jednych falach z rówieśnikami. Poza tym woli poświęcać czas wolny swoim zainteresowaniom, które wydają się specyficzne i mroczne. To kolejny powód, dla którego Patryk jest nieco osamotniony. Nikt z jego rówieśników nie rozumie i nie podziela jego pasji. Chłopak interesuje się kulturą nordycką, wikingami, lubi legendy i mroczne historie związane ze średniowieczem. Od najmłodszych lat kolekcjonuje broń białą, miecze, dzidy, noże i toporki. Jeden własnoręcznie wykonany, którego rękojeść wynosi ponad 2 metry długości, Patryk dumnie prezentuje na jednym z portali społecznościowych. A według niego jest się czym pochwalić, bo wykonać taki topór to nie lada sztuka. Na zdjęciu chłopak ma założoną kominiarkę na twarz i trzeba przyznać, że wcale nie wygląda jak nastolatek. Wręcz przeciwnie, jest bardzo postawny i dobrze zbudowany. W takim ubraniu prezentuje się nawet trochę groźnie. Chłopak nie tylko kolekcjonuje białą broń, ale też w wolnym czasie rzuca do celu mniejszymi toporkami i wychodzi mu to całkiem nieźle. trzeba przyznać, że zdecydowanie ma nietypowe hobby, któremu na dodatek jest wyjątkowo oddany. Nie dziwi więc, że jest trochę osamotniony w swoich zainteresowaniach, bo kiedy on uczy się prawidłowo trzymać miecze, bo marzy mu się wstąpienie do rycerskiego bractwa, jego koledzy grają w gry komputerowe albo kopią w piłkę na boisku. Wiele osób z otoczenia nastolatka ma wrażenie, jakby urodził się w innej epoce i nie pasował do obecnych czasów. Wyróżnia się też pod względem wyglądu. Nie tylko jest wyjątkowo postawny, bardziej przypominający mężczyznę niż chłopca. Ubiera się też tylko na czarno, słucha mrocznej, ciężkiej muzyki, nosi dłuższe włosy i swojego czasu uczył się grać na gitarze, najpierw na klasycznej, a później na basowej. Patryk ma więc swój własny, nieco specyficzny świat, w którym czuje się dobrze i jeżeli już się otwiera, to woli robić to w sieci. Na co dzień jest spokojny, cichy, a nawet wydaje się być wręcz wstydliwy i zamknięty w sobie. W Nowym Dworze Gdańskim Patryk mieszka tylko ze swoim tatą. Z jego mamą mieszka natomiast jego siostra. Chłopak pochodzi z rozbitej, ale dobrej rodziny. Na początku bardzo przeżył rozstanie rodziców i trudno mu było się z tym pogodzić i zdaje się, że boli go to nawet teraz, kiedy jest już starszy. Wynika to z tego, że jest rodzinny. Bliscy zawsze byli dla niego ważni. Często też odwiedza swoich dziadków, z którymi lubi spędzać czas i którzy uważają go za naprawdę dobrego i kochającego wnuczka. Nieco inne zdanie mają o nim sąsiedzi. Całą rodzinę chłopaka bardzo lubią i szanują, ale sam Patryk od zawsze się dystansuje. Rzadko kiedy odpowiada im na zwykłe dzień dobry czy cześć. Zazwyczaj przemyka ze spuszczoną głową, tak jakby unikał jakiegokolwiek kontaktu. Nigdy też nie wydaje się być zainteresowany rozmową z kimkolwiek. Ewidentnie nie przepada za towarzystwem, co nie dla każdego jest zrozumiałe. Ale rozumie to Paulina, bo sama ma niecodzienne zainteresowania i ambitnie podchodzi do wszystkiego, co robi. W szkole średniej raczej należy do osób, które zbierają pochwały, ma w większości dobre oceny i jest lubiana przez klasę czy nauczycieli. Przejawia też talent do nauki języków obcych. Obecnie uczy się m.in. języka niemieckiego, zapoznaje się z portugalskim i hiszpańskim, ale szczególnie interesuje ją język angielski i wie, że raczej w tym kierunku będzie kontynuować swoją edukację. I kiedy Paulina kończy liceum i wybiera kierunek studiów, Patryk dopiero zaczyna naukę w szkole średniej. Tam właśnie nauczyciele zauważają, że ten nieco wycofany chłopak jest bardzo inteligentny. Swoją błyskotliwością i ogólną wiedzą wyróżnia się na tle reszty kolegów i koleżanek z klasy. Najczęściej da się to zauważyć, gdy wreszcie się otwiera, bo chociaż jest introwertykiem, to posiada własne zdanie, a nawet potrafi go bronić, kiedy już zostanie wywołany do dyskusji. Sam za to prawie nigdy nie wychodzi z inicjatywą, ale nie zostawia niczego bez odpowiedzi. Patryk jest też po prostu zdolny. Nauka nie sprawia mu żadnego problemu. Nie musi poświęcać dużo czasu nad książkami, żeby przyswoić wiedzę, a ma ją naprawdę sporą, bo sam z siebie interesuje się światem i jest oczytany. Udaje mu się nawet wygrać ogólnopolski konkurs geograficzny, co jest nie lada sukcesem. Z biegiem czasu okazuje się wręcz, że jest prymusem, który jednak nieco odstaje towarzysko od reszty klasy. Nie sprawia jednak żadnych problemów. Nauczyciele go lubią i często chwalą. Postrzegają jako spokojnego, zamkniętego w sobie, ale empatycznego chłopaka. W tym samym czasie, gdy Patryk rozpoczyna licealne życie, Paulina szykuje się do wielkich zmian. Mimo, że wychowywała się na wsi i tam zawsze czuła się najlepiej, to jednak, jak wiele dziewczyn z małych miejscowości, od zawsze marzyła, żeby zasmakować życia w dużym mieście. Dlatego na studia wybiera się na Uniwersytet Gdański, gdzie dostaje się na filologię angielską. Wybór Gdańska jako nowego miejsca do życia i nauki nie jest wcale przypadkowy i wcale nie chodzi tutaj o studenckie życie w mieście czy to, że Trójmiasto to po prostu piękne miejsce. To wszystko Paulina traktuje raczej jako skutek uboczny przeprowadzki, bo wybór Gdańska tak naprawdę związany jest z jej relacją z Patrykiem. Para utrzymuje stały kontakt już od 7 lat. Ich relacja jest już bardzo poważna i od jakiegoś czasu romantyczna. Od niedawna Paulina i Patryk są parą, mimo że jeszcze nigdy nie widzieli się na żywo. Teraz, kiedy Paula będzie mieszkała już nie 300, a 30 kilometrów dalej, będą mogli przenieść swoją relację na dobre, do świata rzeczywistego i, co najważniejsze, spotykać się twarzą w twarz, a nie tylko za pomocą komunikatorów internetowych czy kamerki w telefonie. Niedługo później przychodzi ten ważny moment, moment spotkania, a Patryk jedzie po raz pierwszy do Pauliny, do jej domu, do Balik. Tam też od razu poznaje jej rodziców, którzy szybko dostrzegają, że to bardzo inteligentny chłopak, chociaż zdecydowanie skromny, cichy i nieco nieśmiały. Nie mówi zbyt wiele, ale też nie jest niewychowanym gburem, nikogo nie ignoruje i budzi sympatię. Dodatkowo rodzice Pauliny widzą, że ich córka jest z nim po prostu szczęśliwa i że świetnie się razem dogadują. Od teraz Patryk jest zawsze mile widziany w domu rodzinnym swojej dziewczyny. Już razem zajmują się ogrodem, pielęgnują zioła, wspólnie sadzą tuje pod płotem, spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, spacerują po okolicy, trzymając się za ręce, chodzą na spacery nad rzekę. Patrząc na nich, trudno nie myśleć, jakie niezwykłe scenariusze potrafi pisać życie. Dwoje nastolatków poznaje się przez przypadek w internecie, przez lata pielęgnują swoją znajomość, a teraz trzymają się za ręce i snują wspólne plany na przyszłość. Ale ich związek nie należy do idealnych i relacja romantyczna okazuje się dla nich trudniejsza niż sama przyjaźń. Teraz często dochodzi pomiędzy nimi do różnych spięć i nieporozumień. W ich wypadku kłótnie bywają bardzo burzliwe i czasami kończą się nawet rozstaniem. Zawsze jednak, gdy emocje już opadają, szybko wracają do siebie, ale od teraz towarzyszy im pewnego rodzaju emocjonalna ruletka, która jest czasem wykańczająca. Paulinie jednak bardzo zależy na tym związku. To dla Patryka wchodzi w świat jego zainteresowań, pomimo że czasami wydaje jej się być nieco mroczny i wręcz przerażający. Bardzo jednak imponuje jej wiedza Patryka na tematy historyczne, jak i to, że wie dosłownie wszystko na temat broni białej. Ich profile na portalu internetowym, gdzie można kolekcjonować i dodawać różne zdjęcia, z czasem stają się do siebie bardzo podobne i wspólnie tworzą dużo albumów. Zarówno na koncie Pauliny, jak i Patryka widać rysunki przedstawiające mroczne postacie, okultystyczne znaki, grafiki przedstawiające zamki i rycerzy. Są tu też albumy z gotycką odzieżą i da się wyczuć, że parę interesuje ciężki i mroczny klimat. Ale wystarczy się przyjrzeć, żeby rozróżnić konta, bo u Pauli grafiki są nieco delikatniejsze. Sporo tu rysunków ziół czy obrazków związanych z magią, a nawet psychologią. Niektóre zdjęcia i rysunki mogą sprawiać wrażenie niepokojących, jednak jest to przecież sztuka, którą młodzi ludzie po prostu kolekcjonują sobie w internetowej przestrzeni. Z profili można jednak wywnioskować, że być może Patryk marzy o byciu średniowiecznym rycerzem, a Paulina zielarką, która zajmuje się uprawą ziół i zna ich magiczne właściwości. W teorii można to ze sobą połączyć, ale mimo wszystko wielu znajomych dziewczyny odnosi wrażenie, że Paulina interesuje się mrocznym klimatem ze względu na swojego chłopaka, a nie dlatego, że sama naprawdę to lubi. I wiele wskazuje na to, że rzeczywiście tak jest, bo odmienne cechy charakteru, choć z początku ich do siebie przyciągały, to teraz niestety coraz częściej budują mur. Czasami po prostu się nie rozumieją. Pogodna i radosna Paulina często jest zmęczona pesymizmem Patryka i jego wycofaniem. Dziewczyna nie potrafi żyć bez innych ludzi, a Patryk to typ samotnika, któremu tak otwarte podejście jego dziewczyny do świata i ludzi zaczyna przeszkadzać. Jest zazdrosny i to nie tylko o innych chłopaków, ale nawet o jej koleżanki. Zachowuje się zupełnie tak, jakby ktoś miał mu zabrać Paulinę, przez co jest zaborczy i kontrolujący. Dziewczyna coraz częściej jest tym zmęczona i małymi krokami odsuwa się od swojego chłopaka. Patryk zauważa to, czym jest nieco sfrustrowany, bo choć bardzo się z Pauliną kochają, to niekiedy wydaje mu się, że różnice pomiędzy nimi są nie do pogodzenia. Coraz częściej się kłócą i na zmianę zrywają i wracają do siebie. W pewnym momencie oboje są już tym tak zmęczeni, że chcieliby wręcz umieć przestać być ze sobą. Paula po kolejnym już ich rozstaniu poznaje nawet innego chłopaka, który początkowo wzbudza jej zainteresowanie i daje nadzieję na nową relację, ale koniec końców nie potrafi iść do przodu i kończy związek tak szybko, jak się zaczął. Wydaje się, że Patryk też próbuje zapomnieć o Paulinie. Również w ich dłuższej przerwie zaczyna spotykać się z inną dziewczyną, ale nie jest to takie proste, bo w jego życiu nadal obecna jest Paula. Nawet gdy para zrywa ze sobą, to pozostają w kontakcie, co na pewno nie ułatwia im wejścia w nowe relacje. Patryk wręcz deklaruje nowej partnerce, że cokolwiek będzie się działo, jego była dziewczyna zawsze będzie miała ważne miejsce w jego życiu. Mówi, że to ona ukształtowała jego osobowość i to, kim tak naprawdę jest, i że już zawsze pozostanie dla niego bardzo ważna. Te słowa oczywiście nie podobają się nowej sympatii chłopaka i także jego świeży związek szybko się rozpada. Nie da się ukryć, że wszystko wskazuje na to, że jeśli dawna para nie upora się ze swoją przeszłością i nie odetnie jej grubą linią, to trudno będzie im pójść do przodu. Na to jednak się nie zanosi, bo po nieudanych relacjach znowu wracają do siebie. Jest pierwsza połowa 2019 roku. Paulina ma już 22 lata i studiuje na Uniwersytecie Gdańskim filologię angielską, ale od dłuższego czasu w jej głowie tworzy się plan, żeby na jakiś czas wziąć urlop dziekański. Chciałaby na chwilę zapomnieć o nauce i poukładać sobie pewne kwestie w głowie i w życiu. Paulina zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie do końca wie, co tak naprawdę chce robić w życiu. Ma wątpliwości, czy wybrała dobrą drogę i zastanawia się, czy filologia angielska faktycznie jest dobrym i ostatecznym wyborem jej studiów. Ciągle ma wrażenie, że ciągnie ją w inną stronę. Może jednak powinna spróbować czegoś innego, poszukać kierunku, który da jej więcej możliwości na rozwój. Swojego czasu myślała nawet o pójściu na prawo, ale tak naprawdę teraz sama nie jest do końca przekonana, czego chce. Cały czas szuka właściwego, ale przede wszystkim swojego miejsca na ziemi. Ciągle też myśli, że może Gdańsk nie był dobrym wyborem i po głowie chodzi jej przeprowadzka. Widać, że dziewczyna potrzebuje zmian i to w każdym aspekcie swojego życia. Jest do tego stopnia rozbita i zagubiona, że nawet nie do końca wie, jak i w co chce się ubierać. Ma ochotę opróżnić swoją szafę do zera i znaleźć nowy styl. Paula ma tak dużo pomysłów na siebie, że wręcz trochę eksperymentuje, a jej rodzina często śmieje się, że jest podobna do bohaterki serialu Rancho, do Claudii. To barwna postać, która często i nagle zmienia swój ubiór czy plany na życie osobiste i zawodowe. Raz jest zbuntowaną rokową księżniczką, innym razem ułożoną dziewczyną, która nosi sukienki za kolana. Podobnie, chociaż nie tak ekstremalnie, jest z Paulą, ale jej bliscy wiedzą i rozumieją, że zdecydowanie lepiej jest szukać siebie niż tkwić w miejscu, w którym nie jesteśmy szczęśliwi. Paulina podejmuje więc ostateczną decyzję i początkowo wraca do swojej rodzinnej miejscowości, do Balik, ale rodzi to komplikacje, bo znowu ją i Patryka dzieli duża odległość. Starają się widywać tak często, jak to możliwe, ale nie jest to takie proste jak wtedy, gdy dzieliła ich 10-krotnie mniejsza odległość. I to ponowne ograniczenie kontaktu na żywo ma swoje konsekwencje, bo gdy nadchodzi lato 2019 roku, Paulina i Patryk znowu rozstają się, ale tym razem już ostatecznie. Nie jest to łatwa decyzja zarówno dla dziewczyny, jak i dla chłopaka, ale oboje wiedzą, że muszą to zrobić, że męczą się w tej relacji, która robi się coraz bardziej toksyczna i wycieńczająca. Paulina z jednej strony jest zmęczona tym związkiem, czuje się osaczona z każdej strony przez dominującego Patryka. Z drugiej jednak nie wie, czy potrafi bez niego żyć. Wspólnie niejako stworzyli swój własny świat, w którym rozumieją się praktycznie bez słów. Patryk też nie do końca wyobraża sobie świat bez Pauliny. Jego uczucia do niej są silne, jest do niej bardzo przywiązany, tym bardziej, że ich relacja trwa już od kilku dobrych lat. Patryk tak naprawdę wszedł w wiek nastoletni razem z Pauliną, a później przy jej boku wchodził w dorosłość i to przy niej z chłopca stał się mężczyzną. To jednak nie sprawia, że są ze sobą szczęśliwi, dlatego Paula mówi dość. Tym razem to ona zrywa, chociaż oboje przeżywają to równie mocno. Dziewczyna zwierza się koleżankom, że z jednej strony czuje, jakby zmarł ktoś bardzo jej bliski, z drugiej wręcz desperacko chce być jeszcze szczęśliwa, być może z kimś, kto pasuje do niej bardziej niż Patryk. Chłopak znosi to równie ciężko. Korzysta nawet z pomocy pedagoga szkolnego i ostatecznie zaczyna chodzić na terapię, bo to rozstanie ewidentnie go przerasta. Zaczyna mieć problemy z samoakceptacją i z tym, kim naprawdę jest. Była już para, nadal jednak utrzymuje ze sobą kontakt, co zdaje się nie jest chyba dobrym pomysłem, bo krótko po rozstaniu Patryk na nowo zaczyna starać się o względy swojej byłej już dziewczyny. Nagle, jak na zawołanie, staje się bardziej czuły i wrażliwy. Zaczyna troszczyć się o nią w taki sposób, w jaki zawsze chciała, żeby się troszczył. Teraz, nawet na odległość, już jako przyjaciel, daje jej poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Pokazuje, że może na niego liczyć i że zawsze będzie ją wspierał. To faktycznie się dzieje i robi na Pauli wrażenie. Zawsze chciała, żeby Patryk był silny, ale też żeby był bardziej wrażliwy, wyrozumiały i empatyczny, co do tej pory chyba skrywał pod grubą skórą. Teraz nagle nie jest już wymagający i krytyczny, nie próbuje za wszelką cenę dominować, a wręcz jak nigdy szuka kompromisów. Paulina zaczyna zadawać sobie pytanie, czy Patryk faktycznie się zmienił, czy może jego zachowanie wynika tylko z chęci wkupienia się w jej łaski. Gdy nadchodzi koniec 2019 roku, Paulina wciąż jest singielką i jest też gotowa na kolejne zmiany. Podejmuje decyzję, że razem z rozpoczęciem nowego roku znowu wyprowadzi się z domu, ale tym razem już nie do Gdańska, a do Warszawy. Wyjazd zaproponowała jej znajoma, koleżanka Jola, dlatego obu dziewczynom będzie dużo łatwiej i raźniej w nowym mieście. Paula nie wybiera się jednak od razu na studia. Chce tu popracować i odłożyć trochę pieniędzy na przyszłość. Chce się też usamodzielnić i odciążyć rodziców, którzy do tej pory ciągle wspierali ją finansowo. Można odnieść też wrażenie, że do takiej decyzji niejako zmusza ją rozstanie z Patrykiem. Być może wyjazd z dala od byłego chłopaka, nowe miejsce i nowe znajomości pomogą jej raz na zawsze zakończyć pewien etap, który chciałaby zamknąć, ale trudno jej to zrobić. Z tych wszystkich powodów Paula ostatecznie korzysta z propozycji wspólnego wyjazdu i z początkiem 2020 roku 23-letnia dziewczyna wyprowadza się do Warszawy. Tam na Bielanach znajomy Joli wynajmuje im mieszkanie, a dodatkowo idzie dziewczynom na rękę. Na sam początek nie wymaga od nich żadnej opłaty. Umawiają się tak, że dopiero kiedy dziewczynom uda się zarobić jakieś pieniądze, zapłacą za wynajem i czynsz i będą mogły spłacić wszystko w ratach. To dla nich ogromne ułatwienie, bo mogą zamieszkać w stolicy od razu i nie prosić o pomoc finansową bliskich. Paulina na całe szczęście szybko znajduje pracę i zostaje przedstawicielką jednego ze sprzedawców energii elektrycznej. Nie jest to dla niej praca marzeń, ale na początek, jak znalazł, ma tu całkiem dobre warunki finansowe i pracę biurową, która nie jest szczególnie wymagająca. Dziewczyna zaczyna zastanawiać się nawet, że może z czasem wróci na studia, ale tym razem już zaocznie. Chce pracować i jednocześnie się uczyć. Chce być samodzielna i dorosła. Początkowo w Warszawie wszystko układa się tak, jak powinno i tak, jak to sobie wyobrażała. 23-latka nawiązuje nawet bliższy kontakt z mężczyzną, który jest równocześnie właścicielem wynajmowanego przez nią mieszkania. Chłopak ten coraz częściej pojawia się u jej boku, a Paulina ma cichą nadzieję, że być może w końcu ułoży sobie życie uczuciowe. Znowu jednak można odnieść wrażenie, że sama sobie to komplikuje, bo ciągle utrzymuje relacje z byłym chłopakiem, który, jak się okazuje, dalej jest dla niej ważny. I to do tego stopnia, że gdy mija miesiąc od przeprowadzki i nadchodzi luty, Patryk przyjeżdża z Pomorza i odwiedza Paulinę w Warszawie. Przyjeżdża do niej na weekend, ale nie nocuje u niej w mieszkaniu, tylko wynajmuje kameralny pokój, jednak i tak spędzają cały wspólny czas razem, a ten weekend na nowo budzi uczucia. Paulina, jak na początku ich relacji, czuje motyle w brzuchu, a Patryk od razu postanawia zrezygnować z terapii u psychologa, bo wreszcie czuje się dobrze. Znowu też rodzi się w nim nadzieja, że jeszcze będą razem, ale nie do końca się tak dzieje, bo przez kolejne tygodnie balansują na granicy przyjaźni i związku, ale oficjalnie nie wracają do siebie. Od miłego weekendu mija miesiąc. Jest 7 marca 2020 roku. To sobota. Ten weekend nie zaczyna się jednak tak, jakby Paulina tego chciała. Wczoraj wydarzyło się coś, co popycha ją do nagłej decyzji o wyjeździe z Warszawy i to w niezbyt dobrym humorze i w niezbyt dobrych stosunkach ze współlokatorką. Paulina w pośpiechu zabiera z mieszkania tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kilka ubrań na przebranie, laptopa, kosmetyki oraz oczywiście swój pamiętnik. Wczorajszej nocy została bardzo skrzywdzona przez bliskie jej osoby. Dziewczyna jest załamana i w totalnej rozsypce. Czuje, jakby zawalił jej się świat i nie chce spędzić w Warszawie ani minuty dłużej. Nie wie, co ma zrobić, ale jest jedna, jedyna osoba, która z pewnością wysłucha i pomoże jej uporać się z trudnościami i bólem, jaki właśnie przeżywa. Tą osobą jest oczywiście Patryk. O przykrej sytuacji nie mówi nikomu, ani mamie, ani koleżankom. Nikogo też nie informuje, że właśnie kieruje się na Pomorze. Paulina od razu po wyjściu z mieszkania udaje się na dworzec kolejowy, z którego rusza pociągiem w stronę Gdańska. Po kilku godzinach jazdy wysiada jednak na dworcu w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie na miejscu czeka już na nią Patryk. Były chłopak zabiera ją z dworca samochodem swojego taty i razem jadą do jego mieszkania. Paulina ma tam na spokojnie wytłumaczyć byłemu chłopakowi, co tak naprawdę wydarzyło się w Warszawie i czym spowodowany jest jej nagły wyjazd. Dziewczyna liczy, że przy Patryku, który w ostatnim czasie zmienił się na lepsze i był dla niej taki, jaki zawsze chciała, żeby był, ukoi jej nerwy i ból. Teraz wie, że to przy nim czuje się bezpieczna i że tylko jemu może zaufać. Jest kolejny dzień, to niedziela 8 marca. Od wczoraj Paula nie odzywa się do nikogo, gdy nagle jej mama, pani Ewa, otrzymuje od córki wiadomość tekstową. Jest ona jednak nieco dziwna i niezrozumiała, trochę jak wyrwana z kontekstu i brzmi: mieszkanie mamy na teraz. Chcę trochę czasu dla siebie na własne życie, żeby spróbować żyć sama. Byłabym wdzięczna za jakieś 2 miesiące bez kontaktu. Dobrze to wpłynie na moje traumy. Odezwę się jak coś, a teraz blokuję was wszystkich. Naprawdę doceniłabym zrozumienie i racjonalne zachowanie w tej sytuacji. Pa. Pani Ewa nie do końca wie, jak ma odebrać dziwną wiadomość od córki. Z jednej strony wie, że dziewczyna przeżywa teraz trudny okres w życiu i że szuka swojego miejsca. Wie też, że jej relacja z Patrykiem jest bardzo niestabilna. Może Paulina po prostu potrzebuje chwili samotności, żeby przeanalizować swoje życie. Z drugiej jednak strony mama Pauli ma przeczucie, że coś jest nie tak. Ta wiadomość ani trochę nie brzmi jak wiadomość od jej dziecka i takie samo zdanie ma tata Pauliny, pan Krzysztof. Dlaczego ich córka chciałaby nawet czasowo się od nich odciąć, skoro wie, że w domu zawsze czeka na nią ich pomoc i wsparcie? Przecież wyjechała do Warszawy, nie jest pod ich kontrolą, sami też nie naruszają jej prywatności, nie rozumieją, dlaczego chce ich blokować i to na aż 2 miesiące. Nigdy wcześniej nie odcinała się od rodziny i przede wszystkim nie ma powodu, by to robić. Co tak naprawdę dzieje się z ich córką? Czy zrobili coś nie tak? Rodzice są zagubieni, szczególnie, że telefon Pauli już nie odpowiada i dziewczyna chyba faktycznie postąpiła tak, jak zapowiedziała w SMS-ie. Ale pomimo uczucia niepokoju, pani Ewa i pan Krzysztof nerwowo, ale cierpliwie czekają na wieści od Pauli. Co jakiś czas biją się z myślami, czy może powinni jakoś zareagować, kogoś zawiadomić, ale ostatecznie dają córce czas i przestrzeń, liczą, że odezwie się sama. Jednak mija czas i nadchodzi 10 marca, to już wtorek, a Paula nadal się nie odzywa. Jej telefon od niedzieli jest wyłączony, a jej bliscy odkrywają coś jeszcze. Gdy chcą napisać do córki inną drogą niż na telefon, okazuje się, że z sieci zniknęły wszystkie konta Pauliny, jakie miała na portalach społecznościowych. To dla jej bliskich bardzo niepokojący, ale i niezrozumiały sygnał, który popycha panią Ewę i pana Krzysztofa do tego, żeby zgłosić zaginięcie córki na policji. Paulina to osoba, która nigdy wcześniej nie znikała i na pewno nigdy wcześniej nie blokowała na każdy możliwy sposób kontaktu do siebie. Co jeżeli w Warszawie doszło do czegoś tak poważnego, że załamało to dziewczynę? Co jeśli znajduje się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a może nawet i życia? Klamka zapada. Trzeba ją znaleźć, nim wydarzy się tragedia. Policja przyjmuje zgłoszenie i rozpoczyna podstawowe działania, jednak od razu uprzedza, że Paulina jest dorosła, więc nie jest to akcja na ogromną skalę. Jej rodzice są tym mocno rozczarowani, dlatego sami robią wszystko, żeby odnaleźć z córką kontakt. W międzyczasie kontaktują się ze znajomymi dziewczyny. Proszą też o pomoc różne fundacje, które zajmują się nagłaśnianiem zaginięć. To właśnie w ten sposób trafiają na panią Anitę Suchińską-Miszczuk, której strona Gdziekolwiek jesteś ma tysiące stałych czytelników i ogromne zasięgi. Kobieta na całe szczęście od razu zgadza się pomóc, a wizerunek 23-letniej Pauliny obiega sieć. Udostępniają go przeróżne media, te miejscowe, ale też ogólnopolskie. Posty fundacji są wielokrotnie przekazywane dalej i coraz więcej osób zaangażowanych jest w poszukiwania dziewczyny. Na uśmiechniętą twarz Pauliny natrafić można na wszystkich portalach społecznościowych, ale mimo tak ogromnego zainteresowania, czas mija, a po dziewczynie nie ma śladu. Policja prowadzi jednak śledztwo nieco zachowawczo i nie rozszerza swoich działań. Dopiero dzięki stronie Gdziekolwiek jesteś i zaangażowaniu pani Anity zaczynają napływać nowe informacje od licznych świadków, a niektóre wydają się być bardzo istotne, na tyle, że niektóre tropy natychmiast trafiają na policję. Dzięki tym prywatnym działaniom udaje się ustalić kolejne, niestety niepokojące informacje. Paulina w niedzielę 8 marca, w tym samym czasie co do mamy, wysłała także SMS-a do swojej współlokatorki z Warszawy. Napisała w nim, że już nie wróci na Bielany i prosi, żeby wszystkie jej rzeczy spalić albo po prostu wyrzucić. W swoim lakonicznym SMS-ie niczego nie wytłumaczyła, ale w odniesieniu do tego, że dziewczyny nie ma już od kilku dni, brzmi to wyjątkowo przerażająco. Przecież Paulina zabrała ze sobą tylko kilka ubrań i najpotrzebniejsze rzeczy, co więc planuje? Ta wiadomość tekstowa jest niepokojąca także dla policjantów, którzy postanawiają dokładniej przyjrzeć się ostatniej aktywności z telefonu zaginionej. Śledczy sprawdzają dane uzyskane od operatora i w ten sposób okazuje się, że SMS-y zarówno do mamy, jak i do współlokatorki zostały wysłane z okolic Nowego Dworu Gdańskiego, czyli miejscowości, w której mieszka Patryk. Cień podejrzeń natychmiast pada właśnie na niego. Czyżby to z nim przebywała Paulina? Policja szybko udaje się do byłego chłopaka zaginionej, a Patryk przyznaje, że faktycznie spotkał się z Pauliną. Przyjechała do niego prosto z Warszawy w piątek, 7 marca. Spędzili razem noc, jednak następnego dnia wyjechała, a on teraz nie ma pojęcia, gdzie jest. Zdradza też, że Paulina nie mówiła mu, jakie ma dalsze plany, a on sam o nic nie wypytywał. Patryk relacjonuje, że w dniu wyjazdu swojej byłej dziewczyny odprowadził ją niedaleko swojego domu, a później poszła w swoją stronę, a on w swoją. Przyznaje tylko, że od tamtej pory nie kontaktowali się ze sobą i w zasadzie nie jest więcej w stanie pomóc. Podczas przesłuchania chłopak sprawia wrażenie spokojnego, nie szuka wymówek i odpowiada na wszystkie zadawane mu pytania. Policja dodatkowo sprawdza miejsce, w którym Patryk i Paulina mieli się rozstać, ale nie znajdują tam ani w pobliżu niczego, co może mieć związek ze zniknięciem dziewczyny. Sprawa wyraźnie utyka w miejscu, bo mijają kolejne dni, a Paula nie wraca do domu, a policja nie trafia na żaden trop. Zdesperowani rodzice nie przestają jednak nagłaśniać sprawy zaginięcia 23-latki. Liczą, że ich córka gdzieś jest i w końcu ktoś ją rozpozna albo sama wróci do domu. Historią zrozpaczonej rodziny interesuje się też telewizja, która chce pomóc nagłośnić zaginięcie młodej dziewczyny. Do Balik przyjeżdża ekipa programu Interwencja oraz TVP Alarm. Pani Ewa w rozmowie przed kamerą prosi córkę o kontakt, ale zwraca się też z prośbą do widzów programu. Być może jest osoba, która zna miejsce pobytu Pauli albo wie, co mogło się z nią stać. Dla wielu sprawa jest jednak prosta. Dziewczynę przerosły piętrzące się w ostatnim czasie problemy i zgodnie z zapowiedzią postanowiła zacząć życie na nowo. Ale pani Ewa jest załamana, bo sama nie wie, jak ma traktować to zaginięcie. Z jednej strony chce wierzyć, że to jedna z wielu zmian, jakie jej córka często wprowadza w swoje życie. Z drugiej strony mówi, że Paula jest osobą ciepłą i musi zdawać sobie sprawę, że wszyscy potwornie się o nią boją. W rozmowie z reporterami kobieta wspomina, że jest przecież wiosna, że ogród i rośliny czekają na Paulinę, a dom bez niej jest smutny i pusty. Nie rozumie, czemu ciągle nie wraca. Jednak mija czas, ukochane kwiaty Pauli już kwitną, a jej ciągle nie ma. Jeden z nagrywanych programów reporterskich zostaje wyemitowany właśnie dzisiaj, 27 kwietnia 2020 roku, czyli prawie 2 miesiące po zaginięciu. Gromadzi on przed telewizorami wiele osób i w wielu zasiewa ziarno niepewności. Oprócz mamy, w programie wypowiada się także bliska przyjaciółka rodziny, która zwraca się bezpośrednio do zaginionej i prosi ją, aby odezwała się do mamy i braci. Wypowiada się też przyjaciółka Pauli, która z pełną stanowczością uważa, że dziewczyna nigdy nie podjęłaby decyzji o ucieczce, nie zostawiłaby w niewiedzy swoich bliskich i po prostu nie zachowałaby się tak egoistycznie. Ma w głębi nadzieję, że jej zniknięcie jest dobrowolne i że jest jej przyjaciółce potrzebne, chociaż nie ukrywa swoich obaw. Mówi także wprost, że według niej uwagę trzeba zwrócić na Patryka, który jako ostatni widział zaginioną. Dziewczyna w programie przedstawia nowe dla wielu informacje, że 19-latek tak naprawdę jest agresywny i zaborczy, a przyjaciółka liczy, że wszystko, co się teraz dzieje, ta cisza ze strony Pauli, to próba zerwania znajomości z toksycznym człowiekiem. Te słowa nagle rzucają nieco inne spojrzenie na ten związek. Do tej pory każdy myślał, że para, chociaż nie potrafiła stworzyć stabilnej relacji, to bardzo się kochała. Słowa przyjaciółki trochę jednak burzą ten obraz, co znowu kieruje podejrzenia w stronę byłego chłopaka. Jest jeszcze coś, co bardzo niepokoi mamę Pauliny. W sprawie zaginięcia jej córki do tej pory zgłosiło się sporo osób, które widziały Paulinę i Patryka razem w Nowym Dworze Gdańskim. Zgłosiły się także koleżanki Pauliny, nawet była dziewczyna Patryka czy jego znajomi, a wszyscy sugerują wprost, że za zaginięciem dziewczyny może stać właśnie on. Chociaż swoje podejrzenia argumentują konkretnie i jednogłośnie, to jest jeden problem. Patryk został już kilkukrotnie przesłuchany i nic nie wskazuje na to, żeby miał z zaginięciem cokolwiek wspólnego. Pani Ewa z pomocą pani Anity nie ustępują. Wierzą, że to były chłopak jest kluczem do rozwiązania tej zagadki. Same zbierają wszystkie informacje, zeznania świadków i dowody przeciwko Patrykowi, w tym całe mnóstwo niepochlebnych opinii na jego temat czy na temat jego relacji z Paulą. Gdy wiedzą, że mają już wystarczająco dużo, zanoszą wszystko na policję. Proszą, by funkcjonariusze, którzy prowadzą sprawę, jeszcze raz przyjrzeli się byłemu chłopakowi. W tym samym czasie składają stosowne pismo w prokuraturze, w którym naciskają, żeby sprawa tego nietypowego zaginięcia wreszcie nabrała tempa. Na szczęście działania tych dwóch walecznych kobiet przynoszą efekt, chociaż nie taki, na jaki każdy liczył. Jest 30 kwietnia 2020 roku. Mijają zaledwie 3 dni od emisji programu, gdy do domu pani Ewy i pana Krzysztofa przyjeżdża policja. Mama Pauliny, widząc funkcjonariuszy, od razu wie, że nie mają dla niej dobrych wieści, chociaż cały czas, do ostatniej chwili ma nadzieję, że jej córka wróci do domu cała i zdrowa. Matczyne przeczucie jednak nie zawodzi. Policjanci przekazują jej najgorsze wieści, jakie może usłyszeć rodzic. Państwa córka nie żyje. Media niemal natychmiast obiega wieść o tragicznym finale poszukiwań, której towarzyszą kolejne informacje, że jej były chłopak, Patryk, dzisiaj o godzinie 6 rano został zatrzymany w związku z zabójstwem Pauliny. Był lekko zaskoczony, ale poza tym właściwie nie okazywał żadnych emocji, wręcz przeciwnie, był spokojny, nie denerwował się, nie stawiał oporu, a sąsiedzi, którzy obserwowali, jak ten małomówny chłopak zostaje wyprowadzony z budynku, wspominają, że szedł tak, jakby sytuacja była mu całkowicie obojętna, jakby właśnie wychodził na spacer. Wszyscy są w szoku. Przez kilka ostatnich tygodni liczyli na szczęśliwe zakończenie. Tymczasem okazuje się, że dziewczyna nie żyje, a na dodatek życia prawdopodobnie pozbawiła ją osoba, której ufała i którą kochała. Dodatkowo, przecież minęły prawie 2 miesiące. Patryk był sprawdzany i ciągle był na miejscu. Jak to się stało, że teraz jest nagle winny? Ale włos jeży się na głowie, gdy na jaw wychodzą okoliczności jego zatrzymania. Okazuje się, że stało się to wcześnie rano w domu jego dziadka w Żelichowie. Chłopak właśnie kończył prysznic, bo zmywał z siebie wszelkie ślady. Od świtu przekładał w inne miejsce szczątki Pauliny. Wraz z zatrzymaniem w jego pokoju zjawili się technicy. Policja odnalazła wtedy na miejscu ubrania, które ubrudzone były od ziemi i z pewnością staną się dowodem w sprawie. Ta zbrodnia wstrząsa całą okolicą, zarówno ofiary, jak i prawdopodobnego sprawcy, bo przecież Patryk to takie spokojne i ciche dziecko. Jak 19-latek mógł zabić osobę, którą tak kochał? Wielu łudzi się, że to jeszcze tylko podejrzenia, jednak informacje, jakie krok po kroku wychodzą na światło dzienne, wywołują niedowierzanie i wręcz obrzydzenie do sprawcy i powoli nikt już nie ma wątpliwości, że schwytano właściwą osobę. A to potwierdza się bardzo szybko, bo Patryk od razu po zatrzymaniu przyznaje się do tego, że pozbawił Paulinę życia, a także składa obszerne i szokujące wręcz wyjaśnienia. Chłopak bez cienia emocji opowiada śledczym, że udusił swoją byłą dziewczynę, po czym zbezcześcił jej zwłoki, które w częściach zakopał na około kilometrowym odcinku polnej drogi. Zrobił też wszystko, by utrudnić identyfikację. Usunął linie papilarne, a głowę razem z niektórymi ubraniami wyrzucił do pobliskiego zbiornika wodnego. Resztę rzeczy osobistych spalił. Część bardziej wartościowych zostawił w swoim domu. Nie pozbył się laptopa byłej dziewczyny, ani jej pamiętnika, który prowadziła od najmłodszych lat. O swoich dokonaniach, które przerażają nawet doświadczonych śledczych, opowiada ze stoickim wręcz spokojem i opanowaniem. W zasadzie od momentu zatrzymania nie okazuje żadnej emocji, ani strachu, żalu czy skruchy. Zupełnie tak, jakby sprawa w ogóle nie dotyczyła jego czy kogoś mu bliskiego. Jego relacja jest przerażająca, gdy przyznaje wprost, że chciał popełnić zbrodnię doskonałą, taką, której nikt by nie odkrył albo której nikt by z nim nie powiązał. Przyznaje z niezwykłą pewnością siebie, że jego zdaniem, gdyby nie obostrzenia, już dawno ukrywałby się w Szwecji. Media natychmiast przekazują coraz to nowe informacje o sprawie. Tworzą dramatyczne nagłówki, panuje chaos informacyjny. Mówi się nawet, że chłopak nagrał całe zajście telefonem komórkowym, jednak policja ani prokuratura nie potwierdzają tej informacji. Prowadzący śledztwo szybko zauważają, że sprawa ta ma nietypowy wymiar i trudno będzie ją wyjaśnić. Mamy tu bowiem do czynienia z niezwykle brutalną zbrodnią z rąk wydawałoby się zupełnie normalnego, inteligentnego chłopaka, który jeszcze niedawno deklarował, że kocha swoją ofiarę nad życie. To będzie trudny czas, zarówno dla rodziny Pauliny, jak i sprawcy. Już teraz media rozpisują się o szczegółach tego, co Patryk zrobił swojej byłej dziewczynie. Bliscy Pauliny muszą więc zmierzyć się z docierającymi do nich informacjami, a rodzina chłopaka będzie musiała zmierzyć się ze społecznym potępieniem, które już teraz wybrzmiewa w licznych komentarzach. Nikogo nie dziwi więc to, że nie chcą rozmawiać z mediami. Mówią tylko krótko, że ciężko im uwierzyć w to, co się stało i że jest im niezwykle trudno żyć tym dalej. Rodzina Patryka jest wstrząśnięta jego czynem i losem dziewczyny. Lubili Paulinę, bardzo dobrze rozumiała się z nią jego siostra. Teraz została przypięta im łatka bliskich mordercy, zupełnie tak, jakby to oni byli winni temu, co się stało. Nikt jednak nie chciał tej krzywdy. Nikt nie wie, co zadziało się w głowie Patryka. Nikt nie spodziewał się tego i tym samym nie mógł temu zapobiec. Policjanci mają już wszystko. Szczegółowe przyznanie się do winy, a także wskazanie miejsc porzucenia ciała. Patryk ukrył szczątki w niewielkiej miejscowości, Piotrowo, około 4 km od Nowego Dworu Gdańskiego, niedaleko kolejki wąskotorowej. Policjanci potrzebowali aż 2 dni, aby odnaleźć wszystkie makabryczne pakunki. Głowę nurkowie wydobywają dopiero po 4. Identyfikacja nie jest możliwa z oczywistych powodów i zlecone zostają badania DNA, chociaż śledczy traktują to jako formalność. Jest już niemalże pewne, że Patryk mówi prawdę, co potwierdza także wizja lokalna z jego udziałem. Nawet wtedy, gdy 19-latek pokazuje policjantom krok po kroku, w jaki sposób pozbywał się ciała, wszystko przedstawia z przerażająco kamienną twarzą. Po zakończeniu prac w terenie, Patryk decyzją sądu zostaje tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i podejrzewa się, że szybko nie wyjdzie na wolność. Jest 5 maja, mija 5 dni od tragicznych wieści. Pani Ewa pisze poruszający komentarz na stronie pani Anity, gdziekolwiek jesteś, który obrazuje, jak nieocenione jest spotkanie pomocnych i życzliwych ludzi, szczególnie w najtrudniejszym momencie w życiu. Jestem bardzo wdzięczna pani Anicie za okazanie zaangażowania i pomoc w zdobywaniu informacji i dowodów prowadzących do wyjaśnienia zaginięcia mojej Pauli. Dziękuję pani Anicie, która nawiązała kontakt z koleżankami Pauli, które pomogły w zbieraniu informacji. Dziękuję też Panu Bogu, że postawił taką osobę w tak trudnych chwilach mojego życia na mojej drodze. Nie potrafię wyrazić swojej wdzięczności za ogromne zaangażowanie i bezinteresowną pomoc pani Anicie w poszukiwaniu, rozwiązaniu zaginięcia i odnalezieniu Pauli. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie. Bo to właśnie dzięki pomocy obcych ludzi, ale także i tych, którzy zdecydowali się mówić i działać, Paulina została odnaleziona. Nie wiadomo, jak długo zaginięcie dziewczyny byłoby bagatelizowane, jak długo Patryk pogrywałby z organami ścigania. Zanim został zatrzymany, przesłuchiwano go 3-krotnie i ani razu nie okazał emocji, nie przyznał się do popełnionego przestępstwa, jego relacja była spójna i sensowna. Uparcie też twierdził, że widział Paulinę ostatni raz 8 marca, w co długo mu wierzono. Mija czas, a z laboratorium przychodzą wyniki badań DNA, które jasno wskazują, że odnalezione szczątki w Piotrowie faktycznie należą do Pauliny, a wszystkie szokujące wyjaśnienia, jakie składał Patryk, a także wizja lokalna z jego udziałem, pokrywają się z tym, co wykazała sekcja zwłok. Patryk od 2 maja 2020 roku pozostaje w areszcie tymczasowym, który zostaje przedłużony kilkukrotnie, podobnie jak samo śledztwo. Tak jak przewidywano, nie będzie to prosta sprawa. Dowodów jest dużo, jest też przyznanie się do winy, ale wszystko trwa i jest w trakcie weryfikacji. Skompletowanie i przeanalizowanie wszystkich ekspertyz i przede wszystkim dotarcie do prawdy i powodów tej zbrodni jest równie ważne. Prokuratura wnioskuje więc o przeprowadzenie badań psychologiczno-psychiatrycznych, które są niejako standardem, ale w tej sprawie są wyjątkowo istotne. Biorąc pod uwagę brutalny charakter działań sprawcy, prokuratura chce mieć pewność, czy chłopak w trakcie popełniania zbrodni był poczytalny. Chce także wiedzieć, jaką ogólną opinię na temat Patryka wydadzą biegli i czy odpowiedzą na pytanie, co zwykłego chłopaka z dobrego i kochającego domu popchnęło do tak okrutnej zbrodni. Jako że ta sprawa zyskała miano najbardziej bestialskiej sprawy kryminalnej ostatnich lat, media nie tracą zainteresowania historią Patryka i Pauliny. W czasie trwania śledztwa drążą i publikują wiele artykułów, także takich z nieprawdziwymi i krzywdzącymi informacjami, które sugerują, że Paulina miała, podobnie jak Patryk, fascynować się przemocą. Ich synchronizowane albumy na popularnym portalu do dzielenia się grafikami interpretowane są wręcz na wylot, a raczej nadinterpretowane. Na podstawie zapisanych z sieci nieco mrocznych ilustracji czy gotyckich strojów brukowcy przypisują ofierze nieprawdziwe cechy. Sugerują, że sama fascynowała się śmiercią i ludzką krzywdą, co jest absolutną nieprawdą. Bliscy Pauli doskonale wiedzą, że nigdy nie interesowała się złem. Jej kolekcja grafik z internetu była mieszanką różnych estetycznych obrazków, w których na siłę zaczęto dopatrywać się drugiego dna, żeby szukać sensacji. To raniło i rani jej bliskich, którzy wiedzą najlepiej, że Paula od zawsze była dziewczyną delikatną, pełną empatii i miłości do świata. A tak naprawdę, Część rzeczy, począwszy od gotyckich grafik na średniowiecznych obrazach kończąc, polubiła tylko po to, aby przypodobać się swojemu chłopakowi, żeby znaleźć z nim wspólny język i być może lepiej go zrozumieć. Nigdy jednak nie imponowała jej agresja czy przemoc. To zresztą właśnie wybuchowość Patryka i jego negatywne zachowania oddalały sukcesywnie parę od siebie. Na światło dzienne wychodzą także informacje dotyczące tego, jak naprawdę wyglądał związek tej pary i okazuje się, że był bardziej toksyczny niż każdy myślał. Patryk i Paulina uchodzili za parę, która jest w szczęśliwym związku, w którym co jakiś czas pojawiały się czarne chmury. Jednak to, jaki naprawdę był ich związek, wiedziała tylko garstka najbliższych osób. To, że sam Patryk był delikatnie mówiąc dziwny i inny, wiedziały praktycznie wszystkie dzieciaki w okolicy i w szkole, do której chłopak chodził. Patryk już od najmłodszych lat przejawiał agresywne zachowania i był wrogo nastawiony do świata i ludzi. Chociaż do tej pory nigdy nikogo nie skrzywdził, to jego postawa wskazywała na pewnego rodzaju niechęć. Większość jego rówieśników przyznaje teraz, że odpychał od siebie dziwnymi zachowaniami. Często chwalił się ilością żab, które zabił i rozkroił na kawałki, czy rozbił na miazgę. Nie ukrywał też, że jego ofiarami potrafiły być okoliczne koty, które pozbawiał życia, a potem wszystko uwieczniał na fotografiach. Wielu rówieśników bało się go, bo gdy mówił o tych wszystkich okropnych rzeczach, wyraźnie sprawiało mu to satysfakcję i radość. Patryk rzeczywiście interesował się też okresem średniowiecza, ale z największym zapałem czytał o torturach, które w tamtych czasach były praktycznie na porządku dziennym i były sposobem na wymierzanie kar. Gdy teraz wszyscy analizują jego życie, okazuje się, że przemoc towarzyszyła mu zawsze i wszędzie. Lubił m.in. pełna agresji filmy i książki, czy mroczną i ciężką muzykę, której tematyką głównie była śmierć. Sąsiedzi widywali, jak po okolicznych lasach chodził sam albo z psem. Właściwie często robił to nocą, a cel jego wędrówek nie był nikomu znany. Z zapałem czytał też publikacje na temat seryjnych morderców. Sam utożsamiał się na przykład z fikcyjnymi, ale negatywnymi postaciami, jak Hannibal Lecter czy Joker. Teraz wychodzi na jaw, że wiele razy mówił też o kanibalizmie, a niekiedy nawet głośno zastanawiał się, jak smakuje ludzkie mięso. Oczywiście nikt z dorosłych, ani nawet rówieśników, nie brał jego słów na poważnie. Fikcja mieszała się tu z rzeczywistością, a wszystkie zainteresowania chłopaka, oprócz pozbawiania zwierząt życia, nie były przecież niczym złym. Fani ciężkiej muzyki, kryminałów czy horrorów nie zostają z dnia na dzień mordercami, ale zdaje się, że u Patryka w pewnym momencie zatarła się granica pomiędzy fikcją a światem realnym, pomiędzy dobrem a złem. Granica, której nikt nigdy nie powinien przekraczać. Zastanawia więc to, jak doszło do tego, że nikt z dorosłych nie zauważył, z jakimi problemami boryka się chłopak. Jak to możliwe, że w szkole i w domu pomimo wszystko miał tak dobrą opinię? Czy nikt nie chciał tego widzieć? Czy może Patryk tak doskonale się maskował? Może nikt do końca nie wierzył w jego słowa, a może był świetnym manipulatorem o dwóch twarzach? Być może to właśnie na tą drugą twarz ciągle patrzyła Paulina, chociaż dziewczyna od dłuższego czasu zauważała pewne znaki ostrzegawcze. Z reguły jednak je ignorowała albo bagatelizowała. Cały czas też tłumaczyła zachowania Patryka przed innymi, ale też zdaje się, że przed samą sobą. Zdarzało się, że chłopak podczas spacerów potrafił na jej oczach zabić żabę, co nigdy nie podobało się Paulinie i co uważała za nieludzkie zachowanie. Tłumaczyła mu wtedy, że to niewłaściwe i nieetyczne, jak dziecku, które być może nie rozumie, że zwierzęta czują tak samo jak my. A Patryk doskonale grał, zawsze na wszystko miał wytłumaczenie i nigdy nie było w nim złych intencji. Nie tylko w ten sposób zwodził swoją dziewczynę. Pod pozorem opiekuńczości dowiadywał się o Paulinie wszystkiego. Niby mimochodem wypytywał o drobnostki, to jak minął jej dzień, co robiła i z kim, ale głównie chodziło mu o to, aby mieć nad dziewczyną całkowitą kontrolę. Za każdym razem, kiedy Paulina dostawała od niego wiadomość albo gdy Patryk do niej dzwonił, dziewczyna jak wytresowana, dosłownie porzucała wszystko to, czym zajmowała się w danej chwili, byle tylko odebrać połączenie albo natychmiast odpisać na wiadomość. Nie potrafiła wręcz postąpić inaczej. Nawet gdy pracowała w ogrodzie i była w brudnych od ziemi rękawicach, rzucała łopatę i odchodziła od pracy, byleby tylko na czas odebrać telefon. Patryk o tym wiedział. Chciał ją tylko dla siebie i udawało mu się to osiągnąć. Choć nie widziała tego Paula, widziały to jej koleżanki, które próbowały przemówić dziewczynie do rozsądku. Wskazywały przyjaciółce, że jej chłopak ją ogranicza, że stara się ją odsunąć od znajomych, chce, by cała uwaga skupiała się tylko na nim i że nie powinien postępować tak wobec kogoś, kogo kocha. Na przemian był zły i obrażony, żeby zaraz znowu być miły i opiekuńczy. Paula robiła wszystko, żeby nie zirytować niczym swojego chłopaka. Chciała, by ten kochający Patryk był cały czas i trwała przez to w ciągłym napięciu. Co gorsza, z czasem 19-latek stawał się coraz bardziej śmiały w swojej manipulacji. Często wywierał na Paulinie presję, stosował szantaż emocjonalny, a nawet groził. Mówił, że jeżeli dziewczyna go zostawi, ten odbierze sobie życie. Zapędzał się do tego stopnia, że wyznaczał nawet konkretne daty, kiedy to zrobi. Nigdy jednak nie spełniał obietnic, ale za każdym razem wnosił w życie Pauliny ogromny stres. Dziewczyna po kolejnej już takiej sytuacji zaczęła sceptycznie podchodzić do słów i zachowania swojego chłopaka, ale nadal czuła niepokój o jego życie. Co jeśli nie zrobi tego teraz, ale zrobi następnym razem? Ale robiło się jeszcze dziwniej, bo z czasem groźby nieco się zmieniły. Patryk zaczął mówić, że odbierze życie, ale nie sobie, a Paulinie. Dziewczyna jednak znowu ani trochę w to nie wierzyła. Jej ukochany nie był nigdy wobec niej agresywny. Nigdy nie było w ich związku przemocy fizycznej. Nie uderzył jej, nie popchnął. Od dłuższego czasu za to stosował przemoc psychiczną, ale skutecznie to maskował. Uzależnił wręcz dziewczynę od siebie, grał na emocjach, wzbudzał poczucie winy, doprowadził do tego, że Paula czuła się za niego odpowiedzialna i tłumaczyła każde jego niepokojące zachowanie, zamiast uciekać od niego. Teraz na jaw wychodzą szokujące informacje, szokujące, szczególnie w obliczu tragedii, jaka się wydarzyła. Już podczas Sylwestra, na przełomie roku 2019 i 2020, czyli na kilka miesięcy przed śmiercią, Paulina zwierzyła się koleżankom, że Patryk znowu zapowiedział, że odbierze jej życie i tym razem podał nawet datę. Dziewczyny wyczuły w głosie swojej koleżanki lekki niepokój, ale Paula nadal uważała, że Patryk po prostu tak mówi. Może dla żartów, może żeby zwrócić na siebie uwagę, przecież już wielokrotnie mu się to zdarzało. Koleżanki jednak nie widziały żadnego usprawiedliwienia dla takich słów. Próbowały tłumaczyć, że zachowanie Patryka nie jest normalne, a wręcz bardzo niepokojące. Paulina przyjmowała do wiadomości słowa koleżanek, nawet po części się z nimi zgadzała, ale nadal trwała przy swoim, że były chłopak nigdy nie mógłby zrobić jej krzywdy. Nigdy nie zakładała, że faktycznie może dojść do sytuacji, która będzie dla niej niebezpieczna. Tak bardzo jednak się myliła. Patryk wykorzystywał jej empatię, wrażliwość i naiwność, ale przede wszystkim wykorzystywał jej zaufanie, które przez lata zdobywał. Nie bez powodu nie chciał dać jej odejść. Nawet kiedy po zerwaniu Paula blokowała byłego chłopaka na wszystkich portalach społecznościowych, nawet jak na czarną listę dodawała jego numer telefonu, on zawsze potrafił do niej trafić. Często robił to zakładając fałszywe konta czy zdobywając inny numer. To osaczanie trwało latami, a w ostatnim czasie można było zauważyć eskalację, której przyzwyczajona do dziwnych zachowań Paula nie wzięła na poważnie. Okazuje się także, że w lutym, na miesiąc przed śmiercią dziewczyny, kiedy Patryk odwiedził ją w Warszawie, dziewczyna po raz kolejny usłyszała groźby. 19-latek powiedział wprost, że tylko czeka na odpowiedni moment, taki, kiedy będzie w końcu naprawdę szczęśliwa i dopiero wtedy pozbawi ją życia, aby odebrać jej to szczęście raz na zawsze. Nawet wtedy Paulina nie myślała, że Patryk może mówić poważnie. Nigdy do tej pory nie zrealizował żadnej mrocznej obietnicy. Przeraża myśl, jak długo i swobodnie kiełkowało w nim zło. Jest 26 października 2021 roku. Właśnie teraz mija półtora roku od momentu śmierci Pauliny, a Patryk w końcu staje przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd wyłącza jednak jawność procesu na wniosek obrońcy Patryka, który uważa, że ze względu na brutalny charakter sprawy może on naruszyć prywatny interes rodziny chłopaka, jak i jego samego. O to samo prosi prokuratura oraz przedstawiciel rodziców Pauliny, który swój wniosek argumentuje tym, że na światło dzienne wyszłoby za dużo szczegółów z życia ich córki, także tego intymnego, a teraz to jej pamięć i szacunek jest tu najważniejszy. Gdy proces rusza, na salę idzie pewny siebie Patryk. Głowę trzyma cały czas wysoko, a na jego twarzy nie pojawia się żadna, najmniejsza emocja. Także przez całą rozprawę nie okazuje skruchy czy żalu, a jego oczy są wręcz puste, często wpatrzone w dal. Morderca nie unika też wzroku rodziców swojej ofiary, którzy przynieśli ze sobą uśmiechnięte, czarno-białe zdjęcie Pauliny. W trakcie rozprawy Patryk składa wyjaśnienia. Mówi, że wcale nie dokonał zbrodni z zazdrości o byłą dziewczynę, jak sugeruje prokuratura, a z litości oraz na prośbę samej ofiary. Oskarżony tłumaczy, że został poproszony przez byłą dziewczynę, aby pozbawił ją życia. Twierdzi, że nie radziła sobie w dorosłym życiu, które na każdym kroku przynosiło jej rozczarowanie, ból i cierpienie. Ostatnie wydarzenia w Warszawie doprowadziły ją już na skraj wytrzymałości psychicznej i sprawiły, że dziewczyna nie umiała poradzić sobie z ciężarem. Według Patryka to, co zrobił, wcale nie było zabójstwem, a wręcz przysługą. Nikt jednak nie wierzy w te słowa. Okazuje się też, że wysłane 8 marca SMS-y do mamy i koleżanki Pauliny nie były wysłane przez nią. Wiadomości te nadał Patryk, który chciał uśpić czujność jej bliskich i ugrać dla siebie więcej czasu na zatuszowanie swojej obrzydliwej zbrodni. Poza tym do mediów nie wypływa zbyt dużo informacji z sali rozpraw. Wiadomo jedynie, że zgodnie z opinią biegłych, Patryk był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni oraz że wykluczono jakąkolwiek chorobę psychiczną. Sekcja zwłok wykazała, że Paulina zginęła poprzez zagardlenie, czyli poprzez gwałtowny, mechaniczny ucisk szyi. Patryk przyznał zresztą, że zrobił to najpierw łokciem, a kiedy ten sposób okazał się niewystarczająco skuteczny, wykorzystał do uduszenia dziewczyny szalik. Nieprawdą natomiast okazało się to, że Patryk torturował swoją ofiarę. Wbrew temu, co pisały niektóre media, wszelkie obrażenia powstały pośmiertnie. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Chociaż dziennikarze próbują się czegoś dowiedzieć, to każda ze stron milczy. Pozostaje więc czekać na koniec procesu i być może wtedy do informacji publicznej podanych zostanie więcej informacji. Mijają 2 lata od śmierci Pauliny. Jest 12 kwietnia 2022 roku. To dzisiaj zapadnie wyrok w tej głośnej sprawie. W sądzie Patryka pilnuje aż 3 stojących u jego boku policjantów, którzy odmawiają odpięcia oskarżonemu kajdanek na czas odczytania wyroku, na co sąd przystaje. Co ciekawe, wcale nie jest to standardowa procedura i zgodę na nią musi wyrazić sąd, o ile są ku temu odpowiednie przesłanki. Dlaczego Patrykowi nie zdjęto kajdanek? Tego nikt nie wyjaśnia, ale można się domyślać. I tym razem, wbrew oczekiwaniom opinii publicznej, treść orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku zostaje utajniona. Jawne jest za to odczytanie wyroku. Sędzia Lidia Jedynak, mówiąc w imieniu sądu, wskazuje Patryka na karę 25 lat pozbawienia wolności, a kara ta ma być odbywana w systemie terapeutycznym, czyli Patryk musi zostać osadzony w więzieniu, w którym będzie miał możliwość systematycznej terapii i gdzie będzie pod stałą opieką psychiatry i psychologa. Dodatkowo ten młody chłopak musi zapłacić 200 tysięcy złotych za zadośćuczynienia rodzicom Pauliny. Sąd jednak nie uwierzył mu, że działał na życzenie Pauliny. Wiadomo jednak, że pojawiła się okoliczność łagodząca, a był nią niski wiek mordercy. Dzisiejszy wyrok budzi jednak duże kontrowersje. Nie zgadza się z nim ani prokuratura, ani rodzice Pauliny, którzy zażądali kary dożywotniego pozbawienia wolności. Z wyrokiem nie zgadza się także obrońca oskarżonego, który z kolei uważa karę 25 lat pozbawienia wolności za karę niezwykle surową. Według niego jego klient jest osobą młodą, której osobowość jest dopiero kształtowana i która wchodzi w dorosłe życie. Mecenas w rozmowie z dziennikarzami mówi także, że jest więcej okoliczności łagodzących w tej sprawie, ale nie może o nich mówić ze względu na wyłączenie jawności. Wiadomo więc, że z pewnością dojdzie do apelacji. Będzie ją wnosił także pełnomocnik rodziców zamordowanej 23-latki, dla których śmierć córki jest niewyobrażalną traumą. Dla nich wyrok sądu pierwszej instancji jest wysoce niesprawiedliwy i zbyt niski. Ich życie straciło blask. Ogromna tragedia dotknęła także braci ofiary, którzy tęsknią za starszą, kochającą siostrą. Pani Ewa straciła towarzyszkę życia. Już nigdy więcej nie będą razem dbać o ich ogród. Już nigdy Paulina nie przytuli się do swojego taty. Pan Krzysztof dodatkowo boryka się z ogromną traumą. Pomimo, że został ostrzeżony, chciał zobaczyć szczątki swojej córki, a ten widok pozostanie z nim już do końca życia. Rozgoryczony mówi także dziennikarzom, że gdyby mógł, to sam wymierzyłby Patrykowi sprawiedliwość. Mija zaledwie kilka miesięcy. Jest jesień 2022 roku. Już jutro nastąpi ogłoszenie wyroku w sądzie apelacyjnym, a w noc poprzedzającą ten dzień mama Pauliny, pani Ewa, ma sen. Śniła jej się córka, a sen był bardzo jasny, przejrzysty, ale przede wszystkim bardzo realistyczny. Paulina przyszła w nim do swojej mamy dokładnie taka, jaką ją pamięta. Uśmiechała się, a jej twarz była promienna. Dziewczyna była w śnie naprawdę piękna. Sprawiała wrażenie zdrowej i wypoczętej. Miała pięknie ułożone włosy, jakby dopiero wyszła od fryzjera. Idealny makijaż, który dodawał jej uroku. Miała na sobie piękne ubrania. Wyglądała wręcz zjawiskowo, jakby zaraz miała iść na bal. W tym śnie Paulina podeszła do swojej mamy. Przytuliła ją i dała do zrozumienia, że od teraz już wszystko będzie dobrze. Po tym kobieta się obudziła. Ten sen zostaje w myślach pani Ewy bardzo długo. Jest niezwykle poruszający i mama wierzy, że Paulina pojawiła się w nim nie bez powodu, że był to pewnego rodzaju zwiastun. Dlatego też, gdy nadchodzi 8 listopada 2022 roku, pani Ewa wchodzi na salę rozpraw pełna nadziei. Wierzy, że dostała od córki znak i tym razem sąd apelacyjny wyda sprawiedliwy wyrok. Nie myliła się, bo Patryk tym razem zostaje skazany prawomocnym wyrokiem na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny nadal podtrzymuje, że kara powinna odbywać się w systemie terapeutycznym i że zadośćuczynienie w wysokości 200 tysięcy złotych powinno zostać rodzicom Pauli wypłacone. Co prawda chłopak może starać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 25 lat kary, ale warto dodać, że do tej pory jeszcze nikt z zasądzoną karą dożywotniego pozbawienia wolności nie otrzymał zgody na wcześniejsze opuszczenie więzienia. Tym razem sąd ujawnia też treść orzeczenia, a także zgadza się na opublikowanie wizerunku oskarżonego. Teraz każdy może zobaczyć kamienną twarz brutalnego mordercy. Twarz, która podczas wysłuchiwania orzeczenia i informacji o tym, że resztę życia spędzi w zamknięciu, praktycznie cały czas pozostaje niewzruszona. Patryk tylko raz przecząco kręci głową, kiedy sędzia mówi o tym, że wielokrotnie groził Paulinie, że pozbawi ją życia. Przewodnicząca składu sędziowskiego zabiera głos. Sąd apelacyjny podwyższył wyrok, bo nie odnalazł żadnej okoliczności łagodzącej. Co więcej, pod uwagę wziął opinię psychologiczno-psychiatryczną biegłych, z której jasno wynika, że chłopak jest osobą o ponadprzeciętnej inteligencji, ale także taką, która stwarza realne zagrożenie dla społeczeństwa i z dużym prawdopodobieństwem mógłby dopuścić się podobnej zbrodni po raz kolejny, a z pewnością zrobiłby to, gdyby nie został ujęty przez organy ścigania. Co dokładnie mówiła opinia biegłych, nie wiadomo, ale słowa sądu dają jasno do zrozumienia, że Patryk nie popełnił zbrodni dlatego, bo był zazdrosny o Paulinę, ale by spełnić swoje chore fantazje. Na sali przytaczane są także zeznania innych świadków, na przykład byłej dziewczyny Patryka, wobec której, jak się okazuje, chłopak stosował przemoc i najogólniej mówiąc, nie była to szczęśliwa relacja. Sędzia podkreśla także zainteresowania oskarżonego i zaznacza, że mieściły się w granicach normy, ale on sam te granice w pewnym momencie przekroczył i przekraczał ją nieustannie, aż do momentu popełnienia przestępstwa. Można się domyślać, że dla Patryka zbrodnia, jakiej się dopuścił, była spełnieniem narastającego w nim pragnienia, które prawdopodobnie żyło w nim od bardzo dawna. W ujawnionym orzeczeniu mowa jest także o tym, że chłopak fascynował się światem przemocy, horrorów i agresji już od najmłodszych lat, co potwierdziły także opinie biegłych, którzy sprawdzali m.in. komputer czy telefon Patryka. Strony internetowe, które oskarżony najczęściej odwiedzał, dotyczyły właśnie przemocy. O podobnej tematyce były także książki, które czytał i filmy czy seriale, które chłopak oglądał. Patryk wręcz od dziecka otaczał się złem, które zdominowało jego życie. Sąd podkreśla także, że nie widzi okoliczności łagodzącej w tym, że Patryk współpracował. Ta współpraca zaczęła się dopiero po jego zatrzymaniu i chłopak miał w tym interes. Wcześniej aż 3-krotnie rozmawiał z funkcjonariuszami policji i cały czas trzymał się wersji, że Paulina odwiedziła go, ale wyjechała i nie ma pojęcia, gdzie jest. Poza tym już po popełnieniu zbrodni, z premedytacją, chociaż nieudolnie, starał się mylić tropy, m.in. pisząc SMS-y w imieniu Pauliny. Sędzia dużo czasu poświęca na przedstawienie związku ofiary i sprawcy, który faktycznie był taki, jakim widzieli go świadkowie. Pomimo, że para dogadywała się na pewnych płaszczyznach, było pomiędzy nimi także wiele spraw, które znacznie ich dzieliły. Patryk był w tym związku osobą bardzo dominującą, apodyktyczną i wymagającą, która potrafiła manipulować, a zwłaszcza potrafiła manipulować Pauliną. Przy wydawaniu wyroku bardzo duże znaczenie miały rozmowy Pauliny i Patryka utrwalone na różnego rodzaju komunikatorach, a także pamiętniki Pauli. W pamiętniku dziewczyna zapisywała, że ukochany faktycznie regularnie straszył ją nowymi datami odebrania sobie życia. Także jej samej wyznaczył 2 terminy śmierci. Jeden w dzień jej urodzin, 18 stycznia, i drugi w lutym, kiedy miał ją odwiedzić w Warszawie. Szokujące jest to, że wszystko zaplanował. O planach poinformował nawet ofiarę, która z kolei poinformowała o tym koleżanki. Nikt jednak nie wierzył, że coś takiego może się wydarzyć. Być może nawet to był element planu. Patryk w ostatnim czasie był dla Pauli wyjątkowo miły. Starał się o jej względy po rozstaniu i wspierał ją w tym, aby dążyła do spełnienia swoich marzeń. Chciał, żeby zaczęła być szczęśliwa, żeby mógł jej to wszystko odebrać. Miała to być kara za, jak twierdzi, zmarnowane 8 lat z jego życia, bo tyle trwała ich znajomość. W ocenie sądu Paulina niewątpliwie była od Patryka uzależniona, bo pomimo tych złych rzeczy, które chłopak robił, potrafił być także jej najlepszym przyjacielem oraz powiernikiem największych tajemnic. Sąd zaznacza także, że z zebranych dowodów nie wynika, żeby dziewczyna chciała umrzeć. Zgodnie z zapiskami z pamiętnika, zdarzały się w jej życiu sytuacje jak w życiu każdego, kiedy miała wszystkiego dość, jednak nigdy nie przeszło jej przez myśl najgorsze. W pamiętniku pisała wręcz przeciwnie, że chce zacząć żyć inaczej niż żyła do tej pory i że chce coś zmienić, że marzy jej się związek pełen ciepła, miłości z partnerem, związek, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa. Sąd porusza także ważną kwestię zakopania zwłok Pauliny. Nie dowierza, że tak dziwne ukrywanie szczątków zamordowanej miało za zadanie tuszowanie zbrodni. Po co ukrywał je w różnych miejscach na odcinku 1 kilometra? Dlaczego, do czego sam się przyznał, 2-krotnie wracał na miejsce, a nawet przekładał szczątki gdzie indziej? Ubrania, które policja znalazła w pokoju chłopaka w dniu jego zatrzymania, czyli tygodnie po śmierci dziewczyny, były brudne z ziemi, a także były na nich ślady DNA Pauliny. Dlaczego Patryk ciągle wracał na miejsce zbrodni? czy dlatego, bo próbował lepiej ukryć dowody, czy może w ten sposób przeżywał na nowo swój chory czyn. Ostatecznie, bez względu na odpowiedzi na te pytania, Patryk swoje życie spędzi w zamknięciu. Po 15 latach będzie mógł odbyć karę w systemie półotwartym, a po 20 latach w otwartym. Jeżeli wyjdzie na wolność za sprawą przedterminowego zwolnienia, co jeszcze nigdy się nie zdarzyło, będzie przed 50. Czy jednak to kiedykolwiek się wydarzy? Szanse są niewielkie. Patryk to osoba zaburzona, która popełniła okropną i brutalną zbrodnię, której nie sposób wytłumaczyć. To młody, ale niebezpieczny człowiek, który prawdopodobnie dalej by zabijał, chociaż i tak prawdziwy motyw zbrodni znany jest tylko sprawcy. Historia Pauliny i Patryka obrazuje, że nie wolno nam lekceważyć niepokojących sygnałów. Nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy można było uniknąć tego, co się wydarzyło. Wiele wskazuje na to, że Patryk już od miesięcy czekał na odpowiedni moment, by pozbawić byłą dziewczynę życia i w tym celu usypiał jej czujność i czujność otoczenia. Na pewno warto rozmawiać ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Pierwsze miłości bywają bardzo intensywne. Młodzi ludzie często są zaślepieni nowym uczuciem czy rodzącym się przywiązaniem. Warto rozmawiać, uczulać, że przemoc w związku to nie tylko przemoc fizyczna. Groźby, szantaże, ograniczanie kontaktów z innymi, kontrolowanie, wymuszanie posłuszeństwa, a to wszystko pudrowane dobrymi chwilami, pełnymi troski i czułości, to także przemoc. Od śmierci Pauliny minęły zaledwie 3 lata. Dziewczyna zginęła z rąk kogoś, komu ufała i kto był dla niej jedną z najważniejszych osób w życiu. To do Patryka jechała kilkaset kilometrów w kryzysowym momencie. Liczyła na jego wsparcie, dodanie otuchy, na to, że bliska osoba przytuli ją i powie, że będzie dobrze. To właśnie z Patrykiem Paula stworzyła wyjątkowy, nieco zamknięty wspólny świat. Świat, w którym oboje stworzyli niezwykle silną, ale też toksyczną relację i niejako uzależnili się od siebie. Niestety, w Patryku drzemały prawdziwe demony, w które do końca nie wierzyła dobroduszna i empatyczna Paulina. Bezgranicznie zaufała potworowi, który przez długi czas czekał w uśpieniu i, tak jak obiecywał, kiedyś się zbudzi i odbierze jej życie. Sprawdźcie koniecznie najnowszą książkę Remigiusza Mroza, Langer. Link, który poprowadzi Was do tego mrocznego thrillera, znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl/OlgaHering lub do wspierania mnie na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków. Zapraszam Cię także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. To tam zdradzam w pierwszej kolejności, kiedy pojawi się nowy odcinek. Dziękuję wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.